Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pozdrowił uczestników olimpiady w Londynie.
Śledztwo w sprawie przecieków poufnych dokumentów watykańskich weszło w nową fazę.
Papież zachęca małżonków, by ukazywali piękno miłości wspieranej wiarą.
22 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Bóg jako pasterz zatroskany także o zagubione owce. To temat, który Benedykt XVI podjął na Anioł Pański. W rozważaniu wygłoszonym podczas niedzielnego spotkania w Castel Gandolfo papież nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych, z których wyłania się obraz Chrystusa dobrego pasterza. Jezus uosabia Boga pasterza w swoim sposobie nauczania i w dziełach, troszcząc się o chorych, grzeszników oraz zagubionych, aby doprowadzić ich w bezpieczne miejsce w ojcowskim miłosierdziu.
Papież przypomniał o przypadającym dzisiaj wspomnieniu liturgicznym świętej Marii Magdaleny. Należała ona do owych zagubionych owiec, które uratował Jezus. Ewangelista Łukasz pisze, że wypędził z niej 7 złych duchów, to znaczy, że uratował ją od całkowitego zniewolenia przez zło.
Na czym polega to głębokie uzdrowienie, jakiego Bóg dokonał przez Jezusa? Jest to prawdziwy, pełny pokój, owoc pojednania człowieka z sobą samym i z innymi, z Bogiem, z bliźnimi i ze światem. Bowiem zły duch stara się zawsze zniweczyć dzieło Boga, siejąc podział w sercu ludzkim między ciałem i duszą, między człowiekiem i Bogiem, w relacjach międzyludzkich, społecznych, międzynarodowych, a także między człowiekiem i stworzeniem. Zły duch sieje wojnę, Bóg stwarza pokój. Aby dokonać tego dzieła radykalnego pojednania, Jezus, dobry pasterz, musiał stać się barankiem, barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Tylko w ten sposób mógł wypełnić wspaniałą zapowiedź psalmu. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Są to słowa kogoś, kto jak Maria Magdalena doświadczył w swoim życiu Boga i zaznał Jego pokoju.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież przypomniał, że niebawem rozpoczną się w Londynie 30. Igrzyska Olimpijskie.
Olimpiada to największe sportowe wydarzenie na świecie, w którym uczestniczą zawodnicy z bardzo wielu krajów i jako takie posiada również poważną wartość symboliczną. Dlatego Kościół katolicki spogląda na to wydarzenie ze szczególną sympatią i uwagą. Módlmy się, aby zgodnie z wolą Bożą londyńskie igrzyska były prawdziwym doświadczeniem braterstwa między narodami Ziemi.
Ojciec Święty pozdrowił organizatorów, uczestników i widzów olimpiady oraz życzył, by przyniosła ona owoc w postaci pokoju i pojednania między narodami.
Papież nawiązał ponadto do ostatnich tragicznych wydarzeń w USA i Afryce. Stwierdził, że dogłębnie poruszyły go wiadomości o bezsensownej przemocy w Denver oraz o katastrofie morskiej w pobliżu Zanzibaru, gdzie życie straciło niemal 150 osób. Zapewnił o modlitwie i duchowej łączności z bliskimi ofiar, szczególnie dzieci.
Natomiast w słowie do Polaków Benedykt XVI zwrócił się zwłaszcza do sióstr zakonnych.
Szczególnie pozdrawiam siostry zmartwychwstanki, przybywające w zimie na spotkanie odnowy ducha, jak również urszulanki Szary z Polski, które pielgrzymują śladami swych świętych saboszyczolek, Anieli Merici i Urszuli Lidochowskie, drogie siostry, życzę wam, by wasz pobyt w Rzymie umocnił was charyzmacie i odnowił wasz zakonny zapał. Wszystkich Polaków obecnych dzisiaj w Castel Gandolfo, waszych bliskich przyjaciół oraz tych, którzy oczekiwają na wakacjach, polecam ojcu Bogorodzicy. Serca wam błogosławień!
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Benedykt XVI otrzymał końcowy raport kardynałów w sprawie wycieku dokumentów z Watykanu. Dalsze decyzje w tej sprawie zależą od papieża. W kolejną fazę weszło też śledztwo w sprawie byłego papieskiego kamerdynera Paolo Gabriele, oskarżonego o kradzież tajnych dokumentów z apartamentu Benedykta XVI. Od wczorajszego popołudnia przebywa on w areszcie domowym. Najprawdopodobniej na początku sierpnia promotor sprawiedliwości, czyli watykański prokurator, podejmie kolejne kroki dotyczące stawianych Gabriele zarzutów. W praktyce oznacza to otwarcie postępowania sądowego albo umorzenie sprawy.
Paolo Gabriele chce poprosić Benedykta XVI o przebaczenie i wyjaśnić mu motywy swego działania, mówił w czasie specjalnej konferencji prasowej obrońca kamerdynera Carlo Fusco. Dodał zarazem, że chodzi tu o normalny ludzki gest, a nie o akt prawny, jakim jest prośba o łaskę, której może udzielić papież.
Paolo ha collaborato molto ampiamente.
Paolo od samego początku szeroko współpracował zarówno ze śledczymi, jak i z sędzią. Pozwoliło to na wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Pobudki, którymi się kierował, mają charakter, nazwijmy to, wewnętrzny i idealistyczny. Zawsze kierował się pragnieniem uczynienia czegoś, co może pomóc Ojcu Świętemu. Sposób, w jaki to zrobił, podlega obecnie ocenie sędziego. Możemy też potwierdzić, że nie ma żadnej sieci ludzi i żadnej zmowy wewnątrz czy poza Watykanem, które powiązane są z Paolo. Na obecnym etapie śledztwa możemy jednoznacznie wykluczyć, że z kimś współpracował oraz że otrzymał jakiekolwiek pieniądze czy inne pośrednie korzyści.
Ecco, questo lo escludo nella maniera più assoluta.
Coraz bardziej odczuwa się potrzebę duchowości małżeńskiej i dialogu między małżonkami. Kardynał Tarcisio Bertone przypomina o tym w przesłaniu, które skierował w imieniu papieża do uczestników rozpoczętego w Brazylii międzynarodowego spotkania ekip Notre Dame. Jak zwraca uwagę, ruch ten, zapoczątkowany ponad 70 lat temu w Paryżu przez sługę Bożego księdza Henrika Farela, bynajmniej nie stracił na znaczeniu. Przeciwnie, jest tym bardziej aktualny wobec problemów, jakie przeżywają małżeństwo i rodzina w klimacie wzrastającej sekularyzacji.
Dziś ruch ekip Notre Dame obecny jest w kilkudziesięciu krajach, w tym również w Polsce. Składa się z grup po kilka małżeństw, które spotykają się co miesiąc z kapłanem, doradcą duchowym, celem formacji i wymiany doświadczeń. W zjeździe ruchu w Brazylii, odbywającym się pod hasłem Odważyć się na Ewangelię, bierze udział blisko 8 tysięcy osób.
Małżeństwa z ekip Notre Dame głoszą nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem podstawowe prawdy o ludzkiej miłości i jej najgłębszym znaczeniu, podkreśla watykański sekretarz stanu. Przypomina, że ruch zachęca swych członków, by stale czerpali ze źródeł łaski sakramentu małżeństwa i niedzielnej Eucharystii. Ponadto proponuje małżonkom pewną metodę pomagającą w ich życiu duchowym. Ważne miejsce ma tu zobowiązanie, by usiąść i prowadzić szczery dialog o życiowych problemach i sytuacjach. W naszym świecie tak naznaczonym indywidualizmem, aktywizmem, pośpiechem i roztargnieniem, stały szczery dialog małżonków jest istotny, by uniknąć rodzenia się, narastania i osadzania nieporozumień, zauważa kardynał Bertone. Niestety często prowadzą one do nieuleczalnego rozbicia. Pielęgnujcie zatem ten cenny zwyczaj siadania obok siebie, by rozmawiać i słuchać siebie nawzajem, by stale się rozumieć wobec pojawiających się trudności. Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca małżonków chrześcijańskich, by byli uśmiechniętym obliczem Kościoła, przekonującymi zwiastunami piękna miłości wspieranej wiarą, pisze Purpurat.
Problem księży dysydentów, sytuacja lefebrystów oraz nadużycia wobec nieletnich to główne tematy, jakie podjął prefekt Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Arcybiskup Gerhard Ludwig Müller nawiązał w pierwszym rzędzie do tzw. inicjatywy proboszczów, czyli akcji zatytułowanej Wezwanie do nieposłuszeństwa, pod którą podpisało się około 400 austriackich księży żądających liberalnych zmian w Kościele katolickim. Niemiecki hierarcha przypomniał w tym kontekście, że inicjatywa ta promuje pojmowanie Kościoła jako rzeczywistości kształtowanej wyłącznie przez ludzi i na mocy zmiennych gustów danego czasu. A tego nie da się pogodzić z wiarą katolicką, wyjaśnił arcybiskup Müller.
W kontekście dialogu z lefebrystami prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że nie da się katolicyzmu pogodzić z dystansem od nauczania Kościoła. Jeśli lefebryści chcą jedności, to muszą przyjąć fakt, że Sobór Watykański II jest dla Kościoła wiążący, stwierdził arcybiskup Müller. Można dyskutować o deklaracji na temat środków przekazu, ale stwierdzenia dotyczące Żydów, wolności religijnej czy praw człowieka mają skutki dogmatyczne. Tego, dodał, nie da się odrzucić bez skutków dla katolickiej wiary.
Z kolei w kwestii nadużyć seksualnych prefekt Kongregacji Nauki Wiary powtórzył, że przemoc w tej dziedzinie jest przestępstwem i grzechem, zwłaszcza gdy dokonuje się względem dzieci. Duchowni winni tego rodzaju wykroczeń powinni odpowiadać zarówno przed Trybunałem Świeckim, jak i władzami kościelnymi. Niczego nie ukrywamy, niczego nie lekceważymy, dodał arcybiskup Müller.
Przedstawiciele kościołów luterańskiego i katolickiego potwierdzają, że przez chrzest są wzajemnie związani z ciałem Chrystusa. To jedna z konkluzji czwartego już spotkania Komisji Luterańsko-Katolickiej do spraw jedności. Obrady odbywają się pod auspicjami Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Spotkanie odbyło się w Paderborn w Niemczech.
Katolicy i luteranie czynią wysiłki w obliczu ich podziału, by doprowadzić do pełnej powszechności Kościoła, czytamy w komunikacie końcowym. Z jednej strony odczuwamy radość z komunii, którą już ze sobą dzielimy i którą staraliśmy się wyrażać przez prowadzony od 50 lat oficjalny dialog ekumeniczny. Z drugiej strony przejmuje nas ból wobec tego wszystkiego, co wciąż nas dzieli. Podział chrześcijan stoi bowiem w sprzeczności z wolą Boga. Mimo wszystko członkowie komisji uważają, że zbierają już konkretne owoce prowadzonego dialogu, a tego, co łączy obydwie wspólnoty, jest więcej niż tego, co je dzieli. Obrady zakończono przyjęciem dokumentu zatytułowanego Od konfliktu do komunii – wspólne luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku, który ma być w najbliższym czasie gotowy do publikacji. Przygotowano także plan następnego spotkania komisji, mającego się odbyć w sierpniu 2013 roku, oraz kolejnego dokumentu na temat roli chrztu w zacieśnianiu komunii między kościołami.
W wielu miejscach Norwegii odbywają się dzisiaj specjalne rocznicowe nabożeństwa i koncerty. Dokładnie rok temu Anders Breivik dokonał zamachu bombowego na jeden z budynków rządowych w Oslo, a kilka godzin później masakry młodych ludzi na norweskiej wyspie Utoja. W obydwu atakach zginęło wówczas 77 osób, a 242 zostały ranne.
Główne uroczystości odbywają się w miejscach tragicznych wydarzeń. Opodal siedziby rządu, gdzie doszło do wybuchów, premier rządu złożył rano kwiaty. W uroczystym nabożeństwie w luterańskiej katedrze w Oslo wziął udział król Harald V i królowa Sonia. Najważniejsze obchody rozpoczną się późnym popołudniem na wyspie Utoja. Premier spotka się tam z rodzinami ofiar i złoży wieniec punktualnie o 18:45. To jest godzinie, o której aresztowano Andersa Breivika. Pamięci ofiar będzie poświęcony również wieczorny koncert w stolicy kraju. Autentyczna odnowa Kościoła rodzi się ze świętości. Przypomina o tym w specjalnym liście kardynał Luis Martínez Sistach z Barcelony. Swoją refleksję snuje wokół zapowiedzianego przez Benedykta XVI ogłoszenia dwojga nowych doktorów Kościoła, Jana Zawili i Hildegardy z Bingen.
Benedykt XVI jest świadomy kryzysu wiary i praktyk religijnych, szczególnie w krajach Europy. Z troską obserwuje brak powołań, sceptycyzm i obojętność religijną. Ogłaszając rok wiary, wskazuje, że źródło kryzysu Kościoła tkwi w kryzysie wiary. Jeśli nie ożywimy jej, to wszystkie pozostałe reformy będą nieskuteczne, pisze kardynał Martínez Sistach. W tym celu postanowił ogłosić nowymi doktorami Kościoła wielkich mistrzów wiary chrześcijańskiej. Jan z Avili, apostoł Andaluzji, jest wybitnym przedstawicielem reformy katolickiej, który połączył świętość i ewangelizację. Z kolei święta Hildegarda, benedyktyńska mniszka o głębokiej duchowości biblijnej, skutecznie przyczyniła się do reformy w swojej ojczyźnie. Wobec aktualnego kryzysu wiary musimy odnowić przekonanie, że autentyczna odnowa Kościoła rodzi się ze świętości, podkreślił kardynał Martínez Sistach. Dla Rady Watykańskiego z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.